Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Znajdujemy się w Warszawie, a to dlatego, że nadal nie doszło do skutku, oczekiwania nie doszły do skutku przedsiębiorców branży wentylacji plastikowej. Już dokładnie 23 marca przeprowadzaliśmy na ten temat program. Niestety nadal branża jest w dużym niebezpieczeństwie, a ten problem odbije się tak naprawdę na każdym z nas. Dlatego tym bardziej warto być z nami, by poznać również te ciekawe aspekty tej sprawy. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan dr Mariusz Miąsko, prezes Kancelarii Prawnej Wigen. Witam serdecznie. Panie doktorze, sytuacja branży systemów wentylacji plastikowej jest zagrożona. Może na wstępie proszę nam opowiedzieć kilka słów o tej branży, tak abyśmy zrozumieli, że to też dotyczy przeciętnego końcowego użytkownika, odbiorcy, czyli każdego posiadacza domku i nie tylko.
Tak, każdy, proszę Państwa, kto chce wybudować dom jednorodzinny, musi między innymi zainstalować kanały wentylacyjne, ale nie tylko, różne inne urządzenia wentylacyjne i te urządzenia wentylacyjne muszą zgodnie z nowymi wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spełniać dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe oznaczenia i tak zwane oznaczenia niepalności. W dużym skrócie mówiąc, Ministerstwo wyobraża sobie, że wszystkie systemy wentylacyjne co do zasady powinny być niepalne lub trudnopalne, ale de facto w pewnym zakresie sprowadza się to do jednego, o czym będziemy rozmawiać w dalszej części tej audycji. Gdybyśmy mieli stosować, proszę Państwa, systemy dotychczasowe, czyli w dużym uproszczeniu mówiąc plastikowe, to one wywołują dla takiego przeciętnego odbiorcy szereg pozytywnych skutków. Są po pierwsze bardzo dużo tańsze, mniej więcej o 50% tańsze od systemów metalowych oraz są bardzo dużo tańsze w montażu. Mniej więcej 150% droższy jest montaż instalacji metalowej wentylacji względem tej, w której wyspecjalizowali się Polacy, polskie przedsiębiorstwa. Polacy, no każdy ma jakieś specjalizacje w Europie. Polacy specjalizują się w transporcie, mamy świetne rolnictwo, mamy wspaniałe zielarstwo, ale również posiadamy wspaniałą, dużą branżę produktów plastikowych, w tym także wentylacyjnych. Ta branża stanowi taki wolumen na poziomie 1200 przedsiębiorstw. Tutaj mówię zarówno o przedsiębiorstwach, które produkują, jak również o tych przedsiębiorstwach, które tę instalację wentylacyjną montują. W związku z powyższym mówimy o ogromnej, w każdym razie bardzo znaczącej części polskiej gospodarki. I teraz tak, Ministerstwo Infrastruktury w 2002 roku oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowały przepisy, które co do zasady stawiają wymóg niepalności wobec wszystkich systemów stosowanych w domach jednorodzinnych, w systemów wentylacyjnych. Tak naprawdę niepalny to jest tylko i wyłącznie metal. Wszystkie inne elementy to są palne lub trudno palne. W związku z powyższym ministerstwo sobie wyobraża najwyraźniej, że w ciągu 2 lat, bo przewidziało taki okres karencyjny, okres vacatio legis, wejścia nowych przepisów, że w ciągu 2 lat cała polska branża wentylacyjna nagle zmieni swoją technologię produkcji. Można powiedzieć prawie, że z dnia na dzień, bo w 2 lata, proszę Państwa, dla przedsiębiorstwa, kiedy jest ono nastawione i budowały się czasami 2-3 dekady te przedsiębiorstwa i swoją pozycję i swoje rozwiązania technologiczne, to 2 lata to jest, można powiedzieć, jak mrugnięcie, kolokwialnie mówiąc, okiem. I ministerstwo sobie najwyraźniej wyobraża, że w 2 lata można nagle przeobrazić wszystkie polskie przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w produkcji wentylacji plastikowej w takie, które będą produkowały wentylację metalową. Już pomijam fakt, że nie stoją za tym żadne racjonalne przesłanki, o czym też będziemy dalej mówić, ani na poziomie przeciwpożarowym, ani na poziomie bezpieczeństwa, między innymi względy zdrowotne, przemawiałem za stosowaniem rozwiązań tych plastikowych, no ale tutaj nie czuję się ekspertem. Natomiast co do zasady, problem właśnie sprowadza się do tego słowa niepalności, do tego przymiotu niepalności wentylacji, której oczekuje ministerstwo. Teraz przygotowaliśmy, proszę Państwa, analizę prawną w przedmiotowym zakresie, którą skierowaliśmy zarówno do pani minister Emilewicz, do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. ile nam wiadomo, z pozytywnym skutkiem i odzewem spotkała się ta analiza prawna w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. No i nieoficjalnie słyszymy również, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju także podziela zawarte przez nas tam tezy, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju niezręcznościami, być może w zapisach, być może nawet błędami legislacyjnymi. No, bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy tutaj obu ministerstwom, naprawdę bardzo dziękujemy. Natomiast za tym trzeba zrobić drugi krok. Albo trzeba, proszę Państwa, te przepisy, co do których mamy wszyscy jasność, że są niespójne, a na dodatek niszczą polski sektor przedsiębiorczości, albo trzeba je, proszę Państwa, odroczyć ich wejście w życie, ale nie odroczyć o kolejny rok, tylko być może kolejnych kilka lat, albo w ogóle trzeba je zmienić. Każde z tych rozwiązań jest dobre, byle tylko nastąpiły te działania szybko. Dlaczego? Dlatego, że 30 czerwca jest ogromna szansa i niebezpieczeństwo, że no niestety ta gałąź gospodarki raz, a być może na zawsze trwale wypadnie z naszej polskiej gospodarki. Teraz, proszę Państwa, jednocześnie mamy taką sytuację, że premier podczas ostatniego kongresu gospodarczego wyraźnie powiedział, że należy promować za wszelką cenę polską przedsiębiorczość, ponieważ zachodnie przedsiębiorstwa, które w Polsce się znajdują, transferują z tytułu dywidend 100 miliardów złotych rocznie. 100 miliardów złotych rocznie transferują z tytułu samych dywidend zachodnie przedsiębiorstwa do swoich własnych krajów. Nie zostają te pieniądze w Polsce. Premier bardzo wyraźnie wskazał podczas kongresu gospodarczego, że w związku z powyższym za wszelką cenę trzeba wzmacniać siłę polskich przedsiębiorstw. No i proszę Państwa, ja pytam, w związku z powyższym, będąc tutaj pod Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, bardzo blisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, czy na tym właśnie ma polegać wspieranie polskiej przedsiębiorczości, że się daje dwuletni okres vacatio legis, czyli praktycznie niemożliwy w ogóle do wykonania, do przezbrojenia całego parku technologicznego w tych przedsiębiorstwach. I na tym polega, że tak naprawdę doprowadzamy do upadłości 1200 firm. Naprawdę? Na tym właśnie polega ta dbałość? To znaczy, ja chciałbym bardzo prosić tutaj o takie uwrażliwienie urzędników, bo ja myślę, że wszyscy naprawdę działają w dobrej wierze, bo przecież to nie jest tak, że urzędnicy, tak przypuszczam, mam nadzieję, że urzędnicy tak po prostu na złość przedsiębiorcom postanowili i społeczeństwu postanowili wprowadzić te przepisy, pewnie jakieś racje za tym stały, pewnie stało wyobrażenie skądinąd racjonalne, że lepiej, żeby systemy były niepalne niż palne, prawda? No to tak samo można powiedzieć, no lepiej, żeby produkować takie samochody, w których nikt nie ginie i samoloty, które nie spadają na ziemię, prawda? I są stuprocentowo bezpieczne. No, taki świat wyidealizowany dobrze można mieć, ale on taki nie jest po prostu. W związku z powyższym ja myślę, że jednak urzędnicy w dobrej wierze domagają się tej niepalności, ale jednocześnie gdzieś wylali dziecko z kąpielą i nie zrozumieli, że nie da się bez skutków dla gospodarki, dla skutków dla każdego przeciętnego Kowalskiego, który buduje dom, w skutków finansowych, negatywnych skutków dla Skarbu Państwa, nie da się w ciągu 2 lat nagle zamienić systemów plastikowych na systemy metalowe. Ja chciałbym jeszcze raz w związku z powyższym uwrażliwić tutaj wszystkich urzędników tego ministerstwa, innych ministerstw na słowa pana premiera. Myślę, że no, to jest nawet, powiedziałbym, obowiązek urzędników słuchać, co premier mówi i podążać w kierunkach wyznaczonych przez pana premiera. Pan premier mówi bardzo wyraźnie, za wszelką cenę wspieramy polskie przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo polskie, które upadnie, to jest takim wyrazicielem braku dbałości o polski interes.
Dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Mówił pan dr Mariusz Miąsko. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację zarówno z jednego, jak i drugiego ministerstwa o tym, że pochylą się nad tą sprawą, analizują ją, dostrzegają ważność tej sprawy i no, zapewnienia o tym, że będzie dobrze. Natomiast nie sposób nie wysłuchać ludzi, którzy jednak dopóki odpowiedni dokument się nie pojawi, nadal spać spokojnie nie mogą. Zapraszamy Państwa, by być z nami.
Pani Anna Niecim-Żygut, kierownik działu prawnego Kancelarii Wigen, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani kierownik, jakie będą skutki społeczne tego rozporządzenia, jeżeli ono wejdzie w życie 30 czerwca?
Witam Państwa serdecznie. Generalnie analizując, w ogóle kiedy zaczęliśmy analizować całokształt tego zagadnienia i tego problemu, który tutaj w tym kontekście już po raz drugi staramy się przybliżyć Państwa widzom i szerszemu gronu widzów i słuchaczów, Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę, że jest to problem zarówno branży jako takiej, czyli branży systemu wentylacji, systemów, którzy zajmują się różnego rodzaju produkcją, czy to rur, czy to kratek wentylacyjnych, czy innego rodzaju właśnie tego rodzaju urządzeń, ale także ma to bezpośredni wpływ na poszczególne właśnie, tak jak pani tutaj wspomniała, czynnik społeczny. Ma to istotne znaczenie dla poszczególnych podmiotów, takich, które są zatrudnione w tych spółkach. I chciałabym, żebyśmy też szczególnie na to zwrócili uwagę. Każda z tych spółek, których jest bardzo dużo, które się wyspecjalizowały w tym, co robią, o czym już wspomniał dr Mariusz Miąsko, wiele lat pracowały na to, żeby spółka osiągnęła taki poziom i technologii, i umiejętności w wykonaniu określonych prac, całej linii produkcyjnej i tak dalej. Te spółki to nie są budowane przez rok, dwa czy trzy i to vacatio legis, o którym prezes wspomniał, po prostu jest niemożliwe do zrealizowania. To jest pierwsza rzecz. A finałem tego, jeżeli to rozporządzenie, o którym cały czas tutaj mówimy, to rozporządzenie, które ma wejść 30 czerwca, czyli już tak naprawdę za półtorej miesiąca, i które miałoby wejść w życie, doprowadzi do sytuacji, w której no niestety te spółki będą musiały prawdopodobnie zniknąć z polskiego rynku i to jest jakby pierwszy negatywny element. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że każda z tych spółek zatrudnia ludzi, tak? Każda z tych spółek zatrudnia pracowników, monterów i innego rodzaju pracowników, czy to pracowników biurowych, administracyjnych i szereg osób, tak? I wszystkie te osoby w sytuacji, kiedy spółka no, automatycznie nie zaczyna przynosić zysków, a wręcz zaczyna przynosić straty, no bo z prostego powodu, bo nie ma klientów. Nie ma klientów, bo rozporządzenie uniemożliwi po prostu sprzedaż tego rodzaju produktów, doprowadzi do sytuacji, w której ci ludzie zostaną po prostu musieli być zwolnieni. Jeżeli ci ludzie zostaną zwolnieni, doprowadzi to do dramatycznej sytuacji, takiej, w której po prostu nie będą mogli zasilać swojego budżetu domowego, tak, co wygeneruje kolejny problem w postaci zwiększenia poziomu bezrobocia. I jakby ten problem nam będzie cały czas systematycznie tutaj w tym kontekście narastał. A chciałabym zwrócić na to szczególną uwagę w kontekście szczególnie tego, co już wcześniej wspominałam i mówiłam to też na tej naszej poprzedniej, na tym naszej poprzedniej audycji, tym nagraniu, które było bodajże w marcu, mianowicie o tym, że tak naprawdę wprowadzenie tego rozporządzenia jest niczym dla nas nieuzasadnione. Nie jest to dla nas zrozumiałe i tutaj jakby na tym bym się też chciała, abyśmy się wszyscy skoncentrowali i skupili. Żaden kraj Unii Europejskiej, żaden organ poza europejski, ani wewnątrz europejski, w żaden sposób nie wymaga od nas, jako kraju, jako Polski, czy Ministerstwa Infrastruktury, czy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, do tego, aby doszło do wprowadzenia takiego właśnie rozporządzenia, które w taki sposób doprowadzi do no, po prostu do uniemożliwienia funkcjonowania tych spółek na rynku. I ja bym właśnie tu w tym kontekście społecznym, o którym pani wspomniała, chciałabym, żebyśmy się zwrócili uwagę, że to jest problem samych spółek, ale też poszczególnych pracowników, którzy tą pracę wykonują, tak? A to oczywiście to jest prosty rachunek. To bezpośrednio ma wpływ na cały skarb państwa, tak? No tutaj prowadziliśmy wyliczenia w tym zakresie. Nasz prawnik, pan Piotr Tarasek i kolejny prawnik, pan Grzegorz Górecki prowadzili w tym zakresie szczegółową analizę i ta analiza wykazała wprost bardzo konkretne wyniki, o których tutaj jeszcze koledzy za chwileczkę wspomną, że no, sytuacja doprowadzi do bardzo negatywnych efektów i skutków w polskiej przedsiębiorczości, o czym, jak już wspomniał prezes, no, samemu premierowi niezwykle zależy, więc też my powinniśmy jakby działać w tym kierunku, żeby promować to, żeby polskie spółki, no, nie tylko z Polski, ale w ogóle, żeby spółki, które już wykształciły przez wiele lat, mamy tu przykłady takich spółek, które przez dziesiątki lat i przez pokolenia budowały swoje marki, swoje potencjały, tak, żeby one nie musiały po prostu z rynku zupełnie zniknąć, tak, i tutaj na tym bym bardzo chciała, żebyśmy się skoncentrowali, szczególnie biorąc pod uwagę ten efekt, tą okoliczność, że Unia Europejska, proszę Państwa, od nas tego nie wymaga. Oczywiście my możemy wprowadzić, weryfikowaliśmy, sprawdzaliśmy, możemy wprowadzić różnego rodzaju urządzenia, które będą spełniały oczekiwania rozporządzenia, tylko docelowo faktycznie możemy ten efekt osiągnąć. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że jakby beneficjentami i efektem tego rozporządzenia będzie samo każdy z nas, tak? Czyli każdy z nas, jeżeli będzie musiał wprowadzać tego rodzaju wymogi, które są wynikiem tego rozporządzenia, będzie musiał się niestety liczyć z tym, że po prostu koszty budowy w ogóle domów z takim właśnie systemem znacznie, ale to znacznie wzrosną. I to jest właśnie to, o czym powiedział na samym początku prezes Mariusz Miąsko. I ja bym chciała, żebyście Państwo po prostu byli tego świadomi, że to nie jest problem tylko i wyłącznie poszczególnych Państwa, którzy reprezentują swoje firmy i że boją się o swój biznes. Bo owszem, to też jest ich problem, ale problem leży w ich pracownikach, ale także w każdym z nas, każdy z nas próbuje sobie gdzieś kiedyś tam wybudować dom, mieć swoje mieszkanie i tak dalej. Więc jakby docelowo wpływa to po prostu na wszystko. I na to bym chciała po prostu, żebyście Państwo szczególnie zwrócili uwagę.
Dziękuję bardzo, do rozmowy jeszcze powrócimy. Szanowni Państwo, co czeka branżę systemów wentylacji plastikowych po 30 czerwca? O tym chcemy rozmawiać w dzisiejszym programie interwencyjnym i jakie będą skutki społeczne. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Przypomnijmy, 23 marca tego roku w tej sprawie już program przeprowadzaliśmy, interweniowaliśmy. Do 30 czerwca branża ma czas na to, aby no, coś z tym fantem zrobić, ale również i nasi urzędnicy, nasze ministerstwa również mają ten czas dość krótki, więc nie sposób tego tematu no, nie poruszać. Pan Tomasz Tarasek, Piotr Tarasek, pan jest również prawnikiem. Proszę powiedzieć, jakie to skutki będzie rodziło po 30 czerwca, jeśli nic się nie stanie?
Dzień dobry, to znaczy na dzień 15 maja, czyli dzień dzisiejszy, musimy mieć na uwadze to, że do wejścia w życie rozporządzenia pozostało raptem 1,5 miesiąca. Więc to, co wspominał pan prezes, jak i pani kierownik, czyli te skutki społeczne wymagają największego podkreślenia, ponieważ dokonane przez nasz zespół analizy dotyczące opinii prawnej legalności montowania systemów wentylacji plastikowej, jak i dalsze koherentne z nimi dokumenty w postaci analizy ryzyka wejścia w życie tego rozporządzenia, jak i skutków, świadczą o tym, że branża ta de facto zniknie z rynku po dniu 30 czerwca. Dlatego na dzień dzisiejszy musimy podjąć wszelkie starania, aby unaocznić urzędnikom skalę tego problemu. A o skali tego problemu świadczy to, jak wielu z nas tutaj jest dzisiaj, przede wszystkim reprezentantów poszczególnych firm, ponieważ to nie jest tak, że tutaj my wszyscy reprezentujemy kilka firm, tylko to są reprezentanci wyłącznie pojedyncze osoby z tych firm. Co do skutków, to co poruszaliśmy już 23 marca na naszym poprzednim nagraniu. Nie jest nam wiadome, skąd wzięło się to rozporządzenie, ponieważ tak jak mówiliśmy, jest to swoistego rodzaju siła rozpędu. Nie przypisywalibyśmy tutaj nikomu złej woli. Jedyne, czego byśmy wymagali od urzędników, to tego, żeby w tej kwestii po prostu stanąć w prawdzie i żeby zastanowić się nad tym, że warto zrobić ten krok w tył, przyznać się do tego, że było to swoistego rodzaju przeoczenie, co pozwoli tej branży i tym ludziom, którzy zatrudniają tysiące osób, pozwoli przetrwać. Tutaj kolega będzie również wypowiadał się na temat tego, jakie skutki wejście w życie tego rozporządzenia będzie miało dla branży, jak i dla Skarbu Państwa pod względem przychodów Skarbu Państwa, gdzie tylko wycinek, który oczywiście przedstawimy, ponieważ nie chcielibyśmy też ujawniać tych danych, pokazuje już, jak ogromna jest to skala. Przede wszystkim chcielibyśmy jeszcze powiedzieć na temat tego, że istotne co do skutków wejścia w życie tego rozporządzenia jest to, że ta branża nie ma żadnej racji obrony. Będziemy musieli po 30 czerwca grać według tego, co będziemy mieć. Taki stan prawny, jaki zastaniemy, według tego będziemy musieli się posiłkować. Dlatego zależy nam na tym, my jako kancelaria podejmujemy wszelkie działania prawne i będziemy podejmować wszelkie rozwiązania, które pomogą tej branży po 30 czerwca przetrwać. Dokonujemy już takiej analizy, jakie skutki prawne i przede wszystkim, jakie działania prawne może ta branża podjąć, żeby przetrwać. Jednakże nie powinno być to przedmiotem naszej rozmowy, tylko przedmiotem naszej rozmowy w dalszym ciągu powinno być to, żeby dążyć do tego, żeby to rozporządzenie dnia 30 czerwca nie weszło w życie. Dlatego, że tak jak podkreślała to pani kierownik, nasze źródło z Komisji Europejskiej również nam to potwierdza, że jesteśmy jedynym krajem z całej wspólnoty, który tak restrykcyjne, który stawia te wymogi niepalności, prawda? Szczególnie, że wszędzie chodzi o reakcję na ogień. To, co jest istotne, co nie jest podkreślane, ponieważ my jakby teraz cały czas stajemy z pozycji obrony, czyli tego chcemy bronić tej branży wentylacji z materiałów, z plastików, ale trzeba również powiedzieć o tym, że stawianie jako przymiotu niepalności w stosunku do wentylacji i rur metalowych również jest istotne z punktu widzenia końcowego zastosowania tego produktu. Nie jestem ekspertem w tej branży, na pewno tutaj będzie się pan, który jest ekspertem w tej kwestii, wypowiadał, ale istotne jest również to, że tego przymiotu niepalności nie spełniają rury metalowe, dlatego że wszystkie systemy, które są wokół nich, również mogą się zająć od tego. Tutaj są kwestie nagrzewania i tego typu. Nie chciałbym w te szczegóły wchodzić, ponieważ nie jestem ekspertem, ale to, co jeszcze raz podkreślam, powinniśmy się skupić jeszcze na te półtorej miesiąca przed wejściem w życie tego rozporządzenia na tym, żeby przede wszystkim zatrzymać jego wejście w życie, a nie na tym, jak się bronić i jak zastaniemy ten stan prawny po dniu 30 czerwca.
Panie Piotrze, mówi się, rynek nie zna próżni. Tutaj nie domniemujemy jakiejś złej intencji woli, czy to był błąd w tłumaczeniu, czy w rozumieniu tej skomplikowanej materii palności, klasy niepalności, całkowitej niepalności. Mogło się wydarzyć, ale jak mówię, rynek nie zna próżni. Tu są polscy producenci, w Polsce produkują, w Polsce zatrudniają ludzi, a gdy oni upadną, to kto przejmie rynek?
No przede wszystkim będą to firmy niemieckie, więc tutaj istnieje największe zagrożenie z rynku niemieckiego, z rynku zachodniego, przede wszystkim firmy niemieckie, firmy francuskie. Na pewno nie chcielibyśmy do tego doprowadzić. Da to asumpt tym firmom, żeby ruszyć z dniem 1 lipca na nasz rynek, dlatego że z mocy prawa będą wyłączone wszystkie firmy polskie z wprowadzania tych swoich produktów.
Jeszcze takie pytanie odnośnie tego czasu waszych interwencji, nie tylko waszych, tylko wszystkich tutaj państwa, którzy są, bo to nie jest tak, że to się pojawiło nagle, tylko to już dość długo monitorujecie do ministerstw o to, że no to trzeba zmienić, podajecie te argumenty. Od jak długiego to już jest czasu, bo no tutaj tu już zostało półtora miesiąca, tak, a wy już mówicie o tym bardzo dawno i bardzo długo i brak tej reakcji jest no, niepokojący.
Sądzę, że będzie to już niemalże pół roku, chyba się prezes ze mną zgodzi, będzie to już niemalże pół roku, tak jak mówię. Nie mówimy tylko o naszej opinii, którą przygotowaliśmy, mówimy również o opinii, którą przygotowało stowarzyszenie, mówimy również o ekspertyzie dotyczącej skutków wejścia w życie, mówimy również o ekspertyzie dotyczącej analizy ryzyka, więc to nie są dokumenty, które stworzy się z dnia na dzień, tylko nad tymi dokumentami pracowały wszelkie siły naszej kancelarii i byliśmy wszyscy w to zaangażowani, więc nie można powiedzieć, że do tego tematu podeszliśmy jakoś jak do zwykłej sprawy, które prowadzimy w kancelarii. W te sprawy jest cała nasza kancelaria zaangażowana, najtęższe wszelkie umysły z naszej kancelarii, dlatego ciężko jest powiedzieć, ciężko jest cokolwiek innego powiedzieć. No bardzo nam zależy na tym, żebyśmy przede wszystkim doprowadzili do tego, żeby to rozporządzenie nie weszło w życie z dniem 30 czerwca.
Dziękuję, mówił pan Piotr Tarasek. Jeszcze takie pytanie tu do pana doktora, ewentualnie również do pana Piotra, bo kwestia rozbija się tak naprawdę o rozporządzenie ministra, tak? Czyli to jest podpis, jeden podpis jednego człowieka, ale czasami są takie rozporządzenia, które wynikają z mocy ustawy, że trzeba je po prostu wprowadzić, bo ustawa zmusza do tego. Czy w tym wypadku polski Sejm zmusza ministerstwo do wprowadzenia tego typu rozporządzeń?
Nie, tak naprawdę w tym przypadku wszystkie, można powiedzieć, karty w grze są po stronie ministerstwa i to ministerstwo może samo ukształtować treść tego uregulowania. Zresztą, proszę państwa, dowodem jest to okoliczność, że już raz minister dostrzegł niedoskonałości wynikające z wejścia w życie tego rozporządzenia i przecież przedłużył okres wejścia w życie tego rozporządzenia, prawda? Przesunął, uwzględniając już tą argumentację ponad rok temu, tą argumentację, którą my teraz podnosimy. Minister podzielił tę argumentację, zgodził się z tą argumentacją i przesunął na tej podstawie o jeden rok okres wejścia w życie tego rozporządzenia. Tylko ja jeszcze raz zaznaczę, no rok, proszę państwa, dla przedsiębiorstwa, które posiada całą linię technologiczną, park technologiczny, posiada know-how, który wykształtował kilkadziesiąt lat i nagle miałby w ciągu roku te przedsiębiorstwa miałyby się przekształcić w przedsiębiorstwa produkujące inny rodzaj produktów. To jest okres okres absolutnie niewykonalny. My powinniśmy w takich przypadkach wykazać się szczególną wrażliwością i zrozumieniem w procesów technologicznych, być może nawet zasięgając opinii w stowarzyszeniach, w zrzeszeniach, w organizacjach, które są przeznaczone i skupiają producentów, i ci właściciele, członkowie tych stowarzyszeń, zrzeszeń, zorganizowanych różnych podmiotów, przekazaliby informacje urzędnikom ministerstwa, że okres przesunięcia o rok okresu wejścia w życie rozporządzenie jest absolutnie nieadekwatny do potrzeb, jakie ta branża potrzebuje.
No tutaj pan doktor zwraca też uwagę na to, że no takie roczne odroczenie to jest tak naprawdę powiedzenie, że no dajemy wam rok jeszcze i nie myślimy nawet o tym, że damy ulgę, tylko że tak naprawdę dajemy wam rok na zamknięcie się. No, bez względu na to, czy daliby rok, dwa, trzy, dziesięć lat, to zasadność tego kroku. No, wychodzi, że jest jak na razie no, bezzasadna. Nie mnie to oceniać, ale...
No tak, i to jest istota zagadnienia właśnie. Ta zasadność tutaj mamy w gronie dzisiejszych ekspertów, także pana, który jest z wykształcenia pożarnikiem, więc on tu się wypowie najlepiej, ale wskazuje, wiemy, już wykazał na przykładzie jednego z pożarów, że po pożarze, w którym w zasadzie większość elementów domu uległa całkowitemu spaleniu, to akurat systemy wentylacyjne produkowane przez polskich producentów zostały nienaruszone jako jedyny element.
Dziękuję, będziemy o to również pytać. Mówił pan dr Mariusz Miąsko. Przypomnijmy, mówimy o przyszłości producentów systemu wentylacji plastikowej. Przypominamy, że ten temat dotyczy tak naprawdę każdego z nas, ponieważ mamy tego typu urządzenia w swoich domach, a jeśli będziemy chcieli robić remont, to również jeśli to rozporządzenie będzie nadal w mocy, to ten remont będzie kosztował o wiele, wiele więcej.
Kogo dotkną te skutki? O tym już mówiliśmy w dzisiejszym programie, ale jak to się wszystko ma w liczbach?
Szanowni Państwo, tutaj mamy do czynienia z pewnym wycinkiem firm, na której badaliśmy liczby, które będą miały właśnie wpływ na rynek, i to było kilkanaście firm. Pokazuje to tylko tyle. 650 osób może stracić pracę w tych 11, 12, 13 firmach, powiedzmy. Później liczyliśmy, ile firm współpracuje z tymi firmami producenckimi, bo te kilkanaście to są producenci. To jest nawet około 1000, może i więcej firm monterskich, które zatrudniają po kilka osób. To są rodzinne firmy, monterzy. Do tego jeszcze dochodzą podatki. Podatki, czyli około 33 miliony złotych z tytułu podatków dochodowego, podatku VAT jeszcze potem dochodzi. Wiadomo, kwota może w skali makro nie powala, ale jeżeli damy każdą branżę po prostu, no to muszą się skądś znaleźć pieniądze na nauczycieli, na inne programy społeczne, inne budowy dróg i tak dalej po prostu. Kolejna sprawa to są też inne podatki, których nie uwzględnialiśmy. Są podatki od nieruchomości, inne opłaty lokalne, prawda? To są różne inne daniny samorządowe, więc to też jest wpływ na to. Oprócz tego są to też wpływy do ZUS-u, NFZ-u, bo wiadomo, każdy pracownik jak pracuje, czy nawet na umowie zlecenie, jeśli jest jakiś zleceniobiorca, no to wtedy on też, powiedzmy, musi płacić taki zatrudniający go składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS też tutaj jest, NFZ. Więc taki to jest wpływ kilkunastu, nawet milionów złotych. Sam rynek jest warty w porywach nawet do 200 milionów złotych rocznie, prawda? Te wszystkie produkty, które są sprzedawane. I montuje się rocznie nawet po 17 tysięcy produktów takich systemów wentylacyjnych. Więc to wygląda po prostu skala tego rynku w ten sposób.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Do rozmowy jeszcze z panem Grzegorzem Góreckim wrócimy. To był ten aspekt prawny, a jak tą sprawę widzą producenci, o tym w dalszej części programu.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Dariusz Zgorzalski, ekspert do spraw ochrony przeciwpożarowej. Pan Dariusz również konsultuje małe, średnie firmy w zakresie krajowych ocen technicznych. Panie Dariuszu, mówimy właśnie bardzo dużo o tych bezpieczeństwie pożarowym, o tej palności i niepalności. Jaka jest pana wiedza, zdanie na ten temat? Czy tego typu uregulowania prawne, które teraz zostały wprowadzone i one na razie jeszcze funkcjonują, branża chce, aby je zmienić. Czy one tak naprawdę poprawiają bezpieczeństwo?
Znaczy, nad tym się zastanawiałem. W momencie, kiedy się dowiedziałem o tej sytuacji, że rzeczywiście nie można tego typu kanałów stosować, no byłem trochę zaskoczony tą sytuacją, bo obserwowałem, że praktyka jest od wielu lat no, taka, jaka jest, że można to stosować. Natomiast się okazuje, że to jest nie do końca zgodne z przepisami prawa. Natomiast no, moja ciekawość spowodowała, że zacząłem temat troszeczkę głębiej badać i jakby doszedłem do takiego wniosku. Na początku uważałem, że no jak to, no wyroby palne, jak w ogóle no, próbować w ogóle dopuszczać coś takiego, ale po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że jednak no, nie do końca jest tutaj racja, żeby stawiać wysokie wymagania, bo dochodzi do pewnej paradoksalnej sytuacji, dlatego że w stopniach palności jest szereg różnych klas. I w tej sytuacji mówimy, że jest prawdopodobieństwo, że ta klasa palności zostanie obniżona, bo no, jestem po rozmowach też i z różnymi instytucjami i eksperci się wypowiadają, że w sytuacji wobec tych przepisów, które na dzień dzisiejszy funkcjonują, że no, jest duże prawdopodobieństwo, że to jest zbyt ostre. Znaczy, no wiadomo, że pożarnicy są konserwatywni i taka postawa jest prawidłowa wobec pożarników, dlatego że no, trzeba sto razy sprawdzić pewne tezy, założenia, żeby powiedzieć, że one są bezpieczne. Natomiast tak naprawdę jak przeanalizowałem pewne rzeczy, czyli jest możliwość taka, że ta klasa zostanie zmniejszona, tylko problem polega na tym, że zmniejszenie tej klasy powoduje, że inne rodzaje tworzyw sztucznych będą miały zielone światło przed tymi, które w tej chwili są. A problem polega na tym, że żeby podnieść stopień palności tworzywa, dodaje się do pewne substancje bądź tworzy się z innego rodzaju tworzyw, które są dymotwórcze i w trakcie procesów spalania wydobywują silnie toksyczne związki. W związku z tym jakby przedstawienie tego stanu w takiej formie może zaskutkować wręcz pogorszeniem, bo rynek będzie szukał, tak jak pan wspomniał, rynek nie lubi próżni i rynek będzie zapewne szukał po prostu rozwiązań tego typu.
Panie Dariuszu, wejdę w słowo, pan mówi o tym, że te inne mogłyby być trudniej palne, ale jak wiemy, jak się pali, to temperatura jest tak potężna, że i nawet to, co jest trudno palne, to i tak się w jakiś sposób no, zdeformuje, ale pan mówi, że jest dymotwórcze. Nie jestem pożarnikiem, a wiem, że jedno, że większość ludzi ginie nie od płomieni, a od właśnie dymu i gazów.
Tak, to prawda i właśnie pod tym kątem trzeba troszeczkę taką mądrością salomonową na to spojrzeć, żeby nie popatrzeć, że przepis i tak dalej, że słowo niepalność to się kryje pod tym super bezpieczeństwo. No musimy z pewnych rzeczy zrezygnować. Gdyby na przykład w samochodzie, wyobraźmy sobie, no nadal był ten metal, to wszystko, to byśmy się przy uderzeniu o to wszystko pozabijali, tak? Więc tam też dopuszczane są pewne aspekty palności. No pytanie jest takie, w jakim zakresie one są kontrolowane. Ja myślę tutaj, że to rozwiązanie się znajdzie, bo ochrona przeciwpożarowa jakby poszła tyle do przodu, że jest szereg różnych narzędzi pozwalających na znalezienie, bo w cudzysłowie można powiedzieć kompromisu, ale ja bym powiedział śmiało, że tam kompromisu nie ma, bo w sytuacji, kiedy rzeczywiście pożar jest rozwinięty w domu jednorodzinnym, bo tutaj mowa jest o tego typu obiektach, to nie są jakieś obiekty wielkokubaturowe, gdzie przebywa znaczna ilość osób, to są domy jednorodzinne, gdzie pożar w zasadzie ogranicza się do jednego domu. Jeżeli pożar się rozwinie już do odpowiedniego poziomu, to tam czy inne czynniki odgrywają zupełną rolę. Palność kanału w ogóle w mojej ocenie, na podstawie tego, co ja badałem, w zasadzie nie ma większego znaczenia. Więc jak tam się spali, to zupełnie co innego. Pan tam wspomniał o takich kanałach, tutaj pan doktor o kwestiach właśnie, że od blachy się nagrzeją różne rzeczy. Tak, to jest po części, znaczy to jest prawdą, tak, że w tym momencie nawet jeżeli użyjemy innych kanałów, to i tak tego bezpieczeństwa nie osiągniemy na takim poziomie, jakim byśmy oczekiwali. W tej chwili wyposażenie domu znacząco się zmieniło w stosunku do tego, co było kilkadziesiąt lat temu. Oczywiście założenia naukowe niby potwierdzają te same krzywe pożarowe, czyli krótko mówiąc, temperatura się tak samo zachowuje jak kilka lat temu, natomiast znacząco się zmienia toksyczność produktów spalania. I tutaj ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że problem w zmniejszeniu tej palności kanałów, no, alternatywnie można jeszcze coś dołożyć i znaleźć takie pośrednie rozwiązanie i ono jest możliwe, tak? Bo krótko mówiąc, trzeba byłoby troszeczkę przysiąść na tym i zastanowić się, no nawet mi dzisiaj do głowy coś takiego przyszło, że bardzo dobrą rzeczą i zdecydowanie poprawiającą bezpieczeństwo pożarowe, które jest generowane w innych obszarach, może być zastosowanie na przykład systemu detekcji pożaru, gdzie musimy sobie zdawać sprawę, co my mamy w domu tak naprawdę, kanapy, meble, jakieś pianki poliuretanowe, gdzie no, niewielkie źródło ognia może spowodować zapalenie i generowanie dużej ilości dymu, więc naprawdę te kanały w mojej ocenie, ja się coraz bardziej przekonuję, czym bardziej analizuję ten temat i rozważam to, dochodzę do wniosku, że kwestie klas palności, obniżenie tej klasy do tego, co tutaj padło, jest oczekiwane, no to jest możliwe, tak? Tylko no, trzeba po prostu pod tym się troszkę pogłówkować. Są różnego rodzaju badania naukowe, też próbowałem analizować to w innych krajach, natomiast niestety nikt, żadna jednostka nie chce się dzielić po prostu tymi swoimi osiągnięciami naukowymi, bo w zagranicznych, bo wybudowanie domu za granicą no, zdecydowanie w tym momencie okazuje się łatwiejsze. Także no, marzenia o budowie domu po 1 lipca, ponieważ no, ja nie tylko z wykształcenia jestem pożarnikiem, ale właśnie prowadzę doradztwo dla małych przedsiębiorców, dużych też, gdzie naprawdę z zatrwożeniem patrzę na ten okres 1 lipca. I tuż jako oceniam to jako obywatel i patrząc na skutki, nie chcę prorokować, bo tu nie o to chodzi, ale nie chciałbym, żeby to się sprawdziło, że naprawdę mali przedsiębiorcy, krótko mówiąc, mogą się pakować i wybrać sobie inny kraj po to, żeby móc produkować, bo w tej sytuacji no, naprawdę jest to niekorzystne. Uważam, że trzeba dążyć do poprawy jakości wyrobów budowlanych i to zdecydowanie, tylko no, w tym momencie jakby to rozporządzenie pokazuje i sposób jego jakby ustanawiania kryteriów dla wyrobów budowlanych, czyli jakie minimalne kryteria oni powinni spełniać, no moim zdaniem pokazuje, że ten okres przejściowy powinien być znacząco przedłużony, żebyśmy mogli wypracować sobie na spokojnie, żeby teraz nie na szybko powiedzieć ok, to być może rzeczywiście nie ma problemu i stworzyć jakiś inny dodatkowy problem, tylko w drodze analizy inżynierskiej mamy szereg uczelni, naprawdę jeśli chodzi o wyposażenie naukowo-badawcze pod kątem ochrony przeciwpożarowej, mamy naprawdę nieliczne w Europie, mamy czym się pochwalić i jednostki naukowe zagraniczne chylą nam czoła, że żeśmy wypracowali, bo to było wykorzystane też w dużej mierze środki unijne i wkład pracy dzięki temu, że te restrykcje pożarowe są przestrzegane i dzięki temu no nie mamy sytuacji, które są na zachodzie, ale w kontekście palności kanałów wentylacyjnych no, oceniam, że to naprawdę jest no, przesadzone to wymaganie dotyczące palności w obecnych przepisach. Są różne rozwiązania, które można spokojnie wprowadzić w przepisy i powiedzieć, że w sytuacji, gdy to i to, to możemy tą palność zrezygnować z tego w tym momencie, zachowujemy ciągłość produkcji taką, jaką możemy. Natomiast no, ciekawostką jest to, że dotarła do mnie informacja pożaru jednego z domów i właściciel chętnie podzielił się swoimi doświadczeniami. No i byłem zdziwiony, bo jakby nie miałem nigdy okazji przyjrzeć się, ponieważ różne dochodzenia popożarowe zdarzyło mi się prowadzić i po analizie jakby byłem bardzo zaskoczony, że kwestia kanałów wentylacyjnych, no, krótko mówiąc, te kanały nie były w żaden sposób naruszone, a ściany i jakieś górne elementy wyposażenia no, dość mocno były poddane temperaturze i no, znaczące ślady zniszczenia były. I w czym jest kłopot? Otóż system oparty na tych kanałach stworzyw sztucznych, w szczególności w domu jednorodzinnym, bo tu o tym mowa, polega na tym, że jest napływ świeżego powietrza. Czyli paradoksalnie mówiąc, to jeżeli odpowiednio będzie działać, odpowiednio jest zaprojektowane i przemyślane, a tu niewiele trzeba, bo można powiedzieć tak, myślą troszeczkę można więcej zrobić, niewielkim kosztem i naprawdę możemy system bezpieczeństwa sobie poprawić. Sprawa dotyczy domów pasywnych też, tak, bo mamy w pasywnych coraz więcej jakby wymogów jest tego typu, więc ta rekuperacja coraz bardziej jakby to wymusza na nas i to jest kierunek prawidłowy, że tej energii, krótko mówiąc, do ogrzewania domu potrzebujemy mniej, no ale to następuje jakimś kosztem. No i tu niby jest kwestia jakiejś tam utraty bezpieczeństwa ze względu na użycie materiałów palnych, co wydaje się właśnie paradoksalnie, moim zdaniem, nieprawdą, że utrata jest tutaj tego bezpieczeństwa, bo to niebezpieczeństwo zupełnie z czego innego wynika. Ale kontynuując jakby sprawę dotyczącą zasady działania rekuperacji, to mamy sytuację, gdzie załóżmy w sypialni, jak się znajdujemy, tak, to mamy napowietrzanie, czyli świeże powietrze do nas dociera. Jak żeśmy wspomnieli, że tak naprawdę zabijają nas gazy pożarowe, toksyczność tych gazów pożarowych, bo czy dwutlenek węgla, czy to kwas solny, czy szereg różnych innych związków, które no, niewielka inhalacja, kilka wdechów i może spowodować utratę przytomności, powoduje, że no, mamy napływ świeżego powietrza do sypialni, a zazwyczaj systemy rekuperacji oparte są, że kuchnią albo łazienką to powietrze, krótko mówiąc, nazwijmy to zużyte, jest z powrotem jakby z budynku zabierane. Więc w normalnych warunkach, jeżeli śpimy, to no, rzadko się zdarza, żeby ktoś w kuchni spał, a jeżeli już coś, to pewnie na materacu w dolnej części, co znacząco zmienia też jakby bezpieczeństwo. Także kwestia spojrzenia na sprawy palności kanałów w aspektach rekuperacji w mojej ocenie znacząco zmienia tą sprawę. Ale mówię, no jeszcze są inne wątki, bo my rozmawiamy o jakiejś drobnej dziedzinie, natomiast no, dzwonią do mnie też producenci. Codziennie otrzymuję kilkadziesiąt nawet telefonów z pytaniem o pomoc w kwestii uzyskania dokumentów, które od 1 lipca będą obligatoryjne. No i w tej materii mam naprawdę duże wątpliwości, że no będzie, moim zdaniem będzie miało to znacząco wpływ na gospodarkę, bo to będzie sytuacja taka, że na te badania no będzie stać niewielu tak naprawdę, bo to nie mówię o kwestiach palności, ale są inne branże i tu ta branża to jest jakiś promil tego, co nas czeka. Więc moim zdaniem uważam, że mądry gospodarz powinien podjąć jasną decyzję, może nie rezygnować z tego, bo te regulacje prawne wynikają też z części, że w zamówieniach publicznych pojawiła się byle jakość, czyli krótko mówiąc, za nasze pieniądze budowane obiekty były remontowane i te remonty przynosiły jeszcze gorsze korzyści, bo gorszej jakości wyroby były wymieniane na nowe, ale z uwagi na brak pewnego poziomu minimalnych wymagań, no po prostu byle jakość była tego wszystkiego. Stąd myślę, znaczy stąd jakby poprawianie jakości wyrobów, no to jest ważna sprawa. Tylko tutaj no moim zdaniem nastąpił taki rikoszet. Myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, bo generalnie jakby to jest sytuacja taka, że no jakość wyrobów będzie dużo lepsza, tak? Bo mamy minimalne progi poustalane i rzeczywiście produkty wyprodukowane w Polsce w tej chwili na dzień dzisiejszy, jeżeli są wyprodukowane według tych kryteriów, które w Polsce obowiązują, są znacznie lepszej jakości niż to, co produkowane jest na Zachodzie, w szczególności jeśli chodzi o znakowania znakami CE. Jest bardzo dużo luk prawnych, więc krótko mówiąc możemy się poszczycić tym, że producent, który podlega pod polskie regulacje, jeśli zrobi produkt zgodnie z tymi regulacjami polskimi, to no, wykonuje produkt bardzo dobrej jakości, tak? Tylko problem na czym polega, bo Zachód ciekawie rozwiązał tą sprawę, możliwość sprzedaży, a możliwość stosowania. I tu naprawdę po wejściu Polski do Unii Europejskiej, no powinniśmy, krótko mówiąc, odrobić troszeczkę lekcje i dokładniej zwalidować, na jakim poziomie tych właściwości, czy też palności, czy jakichś innych cech funkcjonalnych, trwałości i tak dalej, czy nie poprawić różnego rodzaju przepisów, tak, polegające na tym, że w tym trzeba zwiększyć, w tym zmniejszyć, żeby nie pozwalać na byle jakie wyroby, ale właśnie też, żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, że mówimy o tym, że przewody mają być niepalne, racjonalne, a w mojej ocenie takiej potrzeby aż takiej nie ma, w szczególności w domach jednorodzinnych. Z tym, że jeszcze należy wspomnieć, że naprawdę są rozwiązania na to, żeby zabezpieczyć, bo jak zadałem sobie pytanie takie, dobrze, no zamiast tych kanałów palnych użyję niepalnych, tak? Czy co mi to da? No, moja odpowiedź jest taka, że niewiele. W domu jednorodzinnym niewiele mi to da. Środki, które mógłbym przeznaczyć na oszczędność zużycia tym tańszych materiałów, jeżeli bym zakupił w to miejsce parę czujek do systemu sygnalizacji pożarowej, to mój poziom bezpieczeństwa znajduje się w zupełnie innym położeniu. To jest taki paradoks, że jakby w tej chwili ochrona przeciwpożarowa, no mamy super wyposażenie, żeśmy wykorzystali unijne środki do tego, że no piękne wozy strażackie są, tylko musimy, nie możemy zapomnieć o tym, że w tej chwili o bezpieczeństwie pożarowym w dużej mierze decyduje kultura społeczna, sposób zachowania, świadomość, jak się zachowywać w trakcie pożaru, na co zwracać uwagę. Także no to jest jakby zupełnie inny w tej chwili poziom i myślę, że w dobie czasów nas czeka troszeczkę jakby odrobienie tej bezczujności takiej wobec zagrożeń pożarowych, no bo jak widać na świecie te zagrożenia pożarowe występują i nie można być wobec tego obojętnym, ale tu w kwestii gospodarczej myślę, że trzeba wziąć pod uwagę duże straty spowodowane wprowadzeniem tego typu regulacji.
Dziękuję. Mówił pan Dariusz Zgorzalski, ekspert do spraw ochrony przeciwpożarowej. Proszę państwa, jak w myśl tej anegdoty, mamo, mamo, choinka się pali. Nie pali się dziecko, tylko się świeci. Mamo, mamo, firanki się świecą. No jest to komiczne, ale bywa niebezpieczne. Chcielibyśmy mieć bezpieczne domy, chcielibyśmy mieć może i domy ze stali i szkła, ale czy na pewno wszyscy chcemy mieszkać w takich domach, bo równie dobrze możemy mieć i metalowe łóżka, takie same jakie są w aresztach, ale czy to poprawi bezpieczeństwo pożarowe naszych mieszkań? Niekoniecznie. Tak też wynika ze słów naszego przedmówcy. Zapraszamy państwa, by pozostać z nami.
Pan Andrzej Wcisło, spółka Ingremio, to nasz kolejny rozmówca. Był ten aspekt prawny, a jak wy to widzicie jako producenci? Jak to co to w konsekwencji dla was oznacza?
Witam państwa. Ja może nie chciałbym powtarzać pewnych aspektów, które tu doskonale zostały omówione i zargumentowane, natomiast chciałbym zaapelować raczej do ministerstw o rozwagę, dużą rozwagę, przy wprowadzeniu tego rozporządzenia w obecnej formie bez zmian, dlatego że to spowoduje olbrzymie konsekwencje. Tutaj moi przedmówcy już o tym mówili, a ja spróbuję to powtórzyć, dlatego że to jest dosyć ważny argument. Przede wszystkim łącznie około 1200 podmiotów, ja tutaj nie mówię tylko o firmach, które produkują kanały wentylacyjne z plastiku tworzywa, tylko mówię o wszystkich firmach współpracujących. To jest około 1200 podmiotów w Polsce. Proszę mieć na uwadze, że każdy z tych podmiotów zatrudnia od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób. To się robi już skala. To łatwo sobie przeliczyć, nie muszę tego liczyć. Jeden temat. Proszę mieć na uwadze, że po 30 czerwca, jeżeli to rozporządzenie w obecnej formie wejdzie, to te wszystkie firmy, można powiedzieć, mogą się zamknąć. A co za tym idzie? Musicie państwo mieć świadomość tego, że Większość tych ludzi zwolnionych uda się do urzędów pracy po zasiłek. Czyli jaki efekt? Budżet państwa będzie musiał wygospodarować pieniądze dla kilkunastu tysięcy osób. Po pierwsze, po drugie, to jest po drugie raczej, bo po pierwsze padną firmy. Po trzecie, proszę mieć świadomość tego, że upadek tak wielu podmiotów gospodarczych co zrobi? Odetnie źródełko finansowania do budżetu państwa. To, co powiedzieli tutaj państwo wcześniej. Wszystkie pieniądze wynikające z obrotów, z podatków i tak dalej przestaną napływać do skarbu państwa, czyli uszczuplimy dodatkowo budżet państwa, tak? I co mi się najbardziej nie podoba w takim scenariuszu, to to, a znam już takie firmy, że znaczna ilość firm, bo mamy mądrych ludzi, mądrych przedsiębiorców w kraju, przeniesie swoje firmy, choćby do Czech, bo znam już takie firmy, które przeniosły swoje firmy do Czech, choćby z takiego powodu, że przestały być atrakcyjne leasingi czy inne tam, powiedzmy sobie, kryteria, które przestały się opłacać tutaj u nas w kraju. Czyli własny, rodzimy przemysł, który tak chcemy wspierać, zacznie nam wypływać za granicę. I ostatnia kwestia to to, że to, co chyba mój przedmówca powiedział, najedzie nas masa firm z Europy Zachodniej i tutaj Państwo musicie się liczyć, że będą to dużo wyższe kwoty za podobne usługi, ale te firmy będą odprowadzać podatki nie do naszego budżetu państwa, tylko do swoich krajów, bo one tam są zarejestrowane. I na koniec chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To jest dla mnie kuriozalną sprawą i tutaj trudno bez emocji o tym mówić. Z moich informacji wiem, że od 2021 roku będzie obowiązek posiadania rekuperacji w domu jednorodzinnym, bo tak będzie nakazywała ustawa. I teraz my mamy przed sobą taką perspektywę, a chcemy zlikwidować polskie firmy, które produkują te kanały wentylacyjne. A jak Państwo sobie wyobrażacie, że kanały stalowe, które mają ogromne gabaryty, bo to nie są rury FI75 przykładowo, mówię, gdzie mieszczą się w 10-centymetrowej wylewce, tylko są to często rury o średnicy FI160, 200, a nawet 300. Jak Państwo sobie wyobrażacie zamontowanie takiej rekuperacji w domu jednorodzinnym? Stropy mają mieć po pół metra? Dlatego apeluję do ministerstwa o dużą rozwagę przy wprowadzaniu tego rozporządzenia, bo będą bardzo duże perturbacje po tym 30 czerwca, jeżeli nie będzie żadnych zmian. I tutaj jedynie co mi zostaje, to po prostu to, co powiedziałem wcześniej. Apel, przemyślcie to Państwo i poprawcie tą ustawę. Ona w tej formie jest nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Rozporządzenie, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Jaki los czeka tą branżę i tak naprawdę jakie skutki dotkną nas wszystkim po 30 czerwca? Zostańcie Państwo jeszcze z nami.
Pan Waldemar Tomczyk, nasz kolejny rozmówca, firma Wasco. Panie Waldemarze, pan zna się dobrze na tej rekuperacji. To jest bardzo ważna sprawa. Będziemy do tego zmuszeni już niedługo wszyscy, ale to nie będzie takie proste, jeśli rury i te inne instalacje będą musiały być żeliwne, czy też w każdym razie metalowe.
Metalowe, stalowe, mogłyby być stalowe, ale oczywiście to jest kłopotliwe i bardzo drogie rozwiązanie. Ja tak wprost nawiążę do tego, co mówił mój przedmówca, pan Andrzej Wcisło, ponieważ on mówił o tych instalatorach, którzy nauczyli się w Polsce pracować na kanałach z tworzyw sztucznych i to robią bardzo dobrze te instalacje, między innymi nasze. Ja szkolę tych instalatorów. Ja im pomagam czasami znaleźć jakby nowy sposób na biznes i naprawdę mi tego szkoda, bo ja myślę, że oni nie pójdą na bezrobocie. Oni po prostu wyjadą. Oni po prostu wyjadą pracować do Holandii, do Niemiec, bo tam przyjmą ich z otwartymi rękami, ponieważ tam te systemy bez najmniejszego problemu mogą być stosowane, mogą być sprzedawane. Wszyscy mogą budować domy energooszczędne z systemami wentylacji mechanicznej wykonywanym z tworzyw sztucznych. Ten przepis, paragraf 267 dotyczący kanałów niepalnych, tak wyskoczył nie wiadomo skąd w jednym punkcie naszego prawa budowlanego i wszystkim nam po prostu niszczy życie. Niszczy życie przede wszystkim producentom systemów, bo oni muszą szukać nowego biznesu, pracownikom, pracownicy sobie mogą szukać nowej pracy. Także tym instalatorom, o których mówię, tak? O tym, którzy się w ostatnich latach nauczyli nowego biznesu, nowej działalności, nowych systemów, nowych możliwości i w końcu, tak jak wiadomo, to są systemy potrzebne ludziom do tego, żeby domy były energooszczędne. Domy muszą mieć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, bo inaczej nie będą energooszczędne. Jeśli skreślimy systemy niskoprofilowe, te, które jest łatwo zabudować w małych kubaturach, to nie będzie tej rekuperacji w tych domach, bo oczywiście ludzie nie będzie stać na droższe systemy stalowe, ale przede wszystkim nie będą w stanie budować większych domów, wyższych domów, tak żeby schować te większe średnice w tych domach. Po prostu my produkujemy systemy dla ludzi normalnych, dla ludzi, którzy budują jednorodzinne domy i mają budżet ograniczony. Dzięki tym systemom mogą oni wybudować swoje domy po prostu niskim kosztem i mogą mieć te domy także niskie, zabezpieczone w zakresie niskich kosztów eksploatacji dzięki odzyskowi ciepła na wentylacji.
Dziękuję. Mówił pan Waldemar Tomczyk. Na zakończenie jeszcze pan doktor Mariusz Miąsko. Panie doktorze, otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym informację o tym, że no ministerstwa jedno i drugie będą się starały tutaj no bardzo poważnie podejść do tej sprawy i no, że no raczej nie ma powodów do niepokoju, ale no wytłumacz to, mówiąc tak kolokwialnie, ludziom, że wcale nie upadną ich firmy. Czasu jest niewiele.
Tak, to prawda. Rzeczywiście dzisiaj na bodajże 2 godziny przed rozpoczęciem audycji skontaktował się z nami przedstawiciel tego tutaj Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z naszą kancelarią i prosił o przekazanie informacji, że ministerstwo będzie podejmowało działania zmierzające do no, uzdrowienia tej obecnej sytuacji. Ale ja mam taką ogólną refleksję i prośbę i do tego ministerstwa, urzędników tego ministerstwa, jak również innych ministerstw i w ogóle do urzędników. Może najpierw zróbmy tak, jak tu powiedział ekspert do spraw pożarnictwa, że najpierw przeprowadźmy jakieś badania, z których by wynikało, że takie lub inne wentylacje autentycznie, faktycznie i rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu, a później wprowadzajmy dopiero przepisy, a nie twórzmy sytuacji alternatywnej, w której najpierw wprowadzamy przepisy po to, żeby chronić wyższego dobra, które jak tutaj ekspert pożarnictwa wykazał, tak naprawdę nie stanowią żadnej ochrony naszego bezpieczeństwa, wręcz zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Doprowadzimy do likwidacji branży, a później dopiero, jak już nie będziemy mieć branży, być może z powrotem wrócimy do stanu wyjściowego. Proszę Państwa, to nie jest poważne traktowanie tak naprawdę wszystkich tych przedsiębiorców i Polaków. A ja chciałbym tu jeszcze raz wrócić do tego interesu narodowego, interesu państwowego. Bo proszę Państwa, my tak się jakoś nauczyliśmy zapominać o tym, że mamy wszyscy, jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, że tutaj kształcą się nasze dzieci, tutaj mamy, tutaj się leczymy i tu muszą być środki, proszę Państwa, do funkcjonowania i życia w naszym państwie. Nasze państwo musi mieć środki. Jeżeli państwo ma, polskie ma mieć środki, to musi mieć przedsiębiorców, musi mieć polskich przedsiębiorców. Proszę Państwa, jeżeli będziemy funkcjonować, tak jak powiedział, znów wrócę do słów pana premiera, jeżeli będziemy funkcjonować w kraju, w którym 60% przychodów generują firmy zagraniczne, zgodnie ze słowami, jeszcze raz powiem, pana premiera z Kongresu Gospodarczego, 60% przychodów generują firmy zagraniczne, to jeżeli te firmy zagraniczne z takich lub innych powodów będą chciały lub będą musiały opuścić Polskę, to nagle się okaże, że nam ubędzie na tyle duża ilość przychodów, że stracimy stabilność ekonomiczną naszego państwa. W naszym interesie państwowym, za wszelką cenę, na wszelkich obszarach, w obszarze transportu, w obszarze wentylacji, w obszarze rolnictwa, w każdym obszarze jest w naszym interesie jest dbać i o promocję polskich przedsiębiorstw. I o to apeluję do ministrów i o to apeluję do urzędników wszystkich ministrów.
Dziękuję. Mówił pan doktor Mariusz Miąsko. Proszę Państwa, kończymy nasz program. Mówiliśmy o przyszłości producentów systemu wentylacji plastikowej. Branża jest bardzo zaniepokojona tym, że nadal nie ma konkretnych rozwiązań prawnych. Ministerstwa zapewniają, że sprawę dostrzegają i mamy nadzieję, że zostanie ona już również bardzo szybko rozwiązana, tak abyśmy i my wszyscy mogli z tego wszystkiego korzystać. Z Warszawy żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.